Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Moim gościem ponownie jest pan Tomasz Wilk.
Dzień dobry.
Spotkaliśmy się w kontekście znowu pracy detektywa, ale tym razem w sprawie zagrożeń, które czyhają dla osób wykonujących ten zawód. No i pierwsze pytanie, z czym trzeba się liczyć, wybierając zawód detektywa?
Przede wszystkim z brakiem czasu dla najbliższych, dla rodziny, bo oddając się tej pracy, no to tak naprawdę człowiek daje z siebie wszystko. Pracuje najczęściej 7 dni w tygodniu. W czasie, kiedy inni mają długie weekendy, detektyw jest najbardziej pochłonięty swoją pracą. W czasie, kiedy są święta, no trzeba za kimś jechać. Kiedy rodzina się bawi na Sylwestrze, bądź też twoja partnerka chce cię wyciągnąć na Sylwestra, to ty no idziesz i jeździsz za kimś. W związku z powyższym, brak czasu to jest pierwsza rzecz, z którą musimy się.
A czy zdarzają się śledztwa, których wynik jest uciążliwy dla psychiki do tego stopnia, że potrzebujecie przerw?
Są sprawy bardzo obciążające, głównie sprawy rodzinne, głównie sprawy, w których gdzieś tam przedmiotem czy podmiotem czynności są dzieci. W związku z powyższym odbija się to na psychice przy założeniu, że ma się w sobie gram empatii. Chyba, że jest się pozbawionym uczuć robotem, no to w takiej sytuacji jakoś to da się wytrzymać.
Dostaje pan telefony z pogróżkami, jakieś listy?
Nie. Jeżeli chodzi o kwestii takich pogróżek, to nie. Bardziej bym powiedział próby wyciągnięcia mnie gdzieś. Zdarzają się telefony, w których gdzieś tam ktoś próbuje mnie wyciągnąć w dziwne miejsce, o dziwnej porze. W zależności od tego, czy chcę tam jechać, czy nie chcę tam jechać, to albo po prostu odmawiam, albo jak jadę w jakimś zestawie, w jakimś większym teamie, no to na miejscu się okazuje, że nikogo nie ma, w związku z powyższym albo ktoś się zniechęcił, albo po prostu ktoś chciał zrobić mi jakiś dowcip, kawał, wyciągnąć mnie gdzieś i tym podobne. Trzeba wziąć pod uwagę to, że rzeczywiście w czynnościach zawsze się ma po drugiej stronie wroga. No i ja tutaj nie chcę absolutnie posuwać pomysłów, ale trzeba się liczyć z ryzykiem.
Policja chyba nie jest przychylna na współpracę z wami. Czy to już się zmieniło?
No, nie tak do końca. Jeżeli wykonujemy czynności związane z jakimś zdarzeniem, w stosunku do którego prowadzone są czynności ze strony policji skarbowej czy tym podobne, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia tego rodzaju służb o tym, że my jako prywatni detektywi podejmujemy czynności w związku z powyższym. I najczęściej kończy się to tym, że po powiadomieniu otrzymujemy telefon z serii, jak będziecie coś wiedzieć, to dajcie znać, i na tym się sprawa kończy, bo nie mamy dostępu do ich akt sprawy, do ich ustaleń. My zaczynamy od zera i prowadzimy sprawy swoim torem, no i tyle. Oni chcą wiadomości od nas, nie dają nam informacji od siebie, a jakakolwiek współpraca, no tutaj jest mało realna, ze względu na to, że my jesteśmy prywatnym sektorem bezpieczeństwa, a oni publicznym, więc to są dwa różne światy.
A jak z sądami? Zdarzają się jakieś kuriozalne wyroki w sprawie nadużycia uprawnień?
Nie. Jest przewinienie, jest kara i tutaj nie można o niczym mówić. Kiedyś rzeczywiście tego było mniej. Kiedyś rzeczywiście tych warunków umorzeń było znacznie więcej. Mam tu na myśli zwłaszcza przekroczenie uprawnień przez detektywa poprzez podłożenie nadajnika GPS czy tam, nie daj Boże, jakiegoś podsłuchu. No ale jest przewinienie, jest kara i z tym się trzeba liczyć. I takie ryzyko detektyw podejmuje. Jeżeli bawi się w to, żeby podłożyć GPS-a, czy też podłożyć podsłuch, mało tego jeszcze na podstawie tego pracować i to dokumentować, no to musi się liczyć z odpowiedzialnością karną.
A co z życiem codziennym? Zauważył pan u siebie jakąś przezorną ostrożność przy wchodzeniu w relacje z kobietami albo z syndromy stresu pourazowego?
Jeżeli chodzi o kwestię relacji z kobietami, akurat tu jestem kiepskim przypadkiem. Wolałbym się tutaj w tym zakresie nie wypowiadać. Ale jeżeli chodzi o kwestię stresu pourazowego, dystansu, no ja jestem świadomy tego, jak łatwo jest zbierać informacje o kimś bez jego wiedzy i zgody. I o ile ja jako detektyw wykonuję te czynności na mocy ustawy, czyli gdzieś tam w granicach prawa, o tyle inni mogą to robić bezprawnie. Podłożenie komuś GPS-a nie jest niczym trudnym. Zdobywanie wiedzy na temat tego, gdzie przebywa, ile czasu tam spędza, nie jest niczym trudnym. Wprowadzenie oprogramowania szpiegującego do telefonu, bez względu na to, czy jest to marka z jabłkiem, czy też coś pracujące na Androidzie, nie jest niczym skomplikowanym. Oczywiście te oprogramowania swoje kosztują, więc trzeba mieć finanse na to, żeby to zrobić. Ale w takiej sytuacji przejmuje się pełną kontrolę nad urządzeniem. Korzystanie przez taką osobę, która ma zainfekowany telefon, korzystanie z jakiegokolwiek komunikatora, czy będzie to Signal, czy będzie to Telegram, nie ma znaczenia. Przy takim oprogramowaniu ma się pełną kontrolę nad tym urządzeniem, czyta się wiadomości, ma się dostęp do zdjęć, da się na to urządzenie zadzwonić w sposób taki, że ono nawet nie pokazuje, że ma połączenie, i podsłuchiwać to, co się dzieje w tle. I bynajmniej nie mówię tu o Pegasusie, mówię tutaj o zwykłym oprogramowaniu, do którego dostęp ma zwykły Kowalski. Ważne, żeby miał tylko odpowiednią liczbę pieniędzy na koncie, żeby za to zapłacić.
Czyli tak naprawdę... Jak wygląda proces instalowania, no bo ciężko mi sobie wyobrazić zablokowany telefon, który nagle ma wgrywane takie oprogramowanie.
No tutaj trzeba się już postarać, dobrze? O, okej. Tutaj trzeba się postarać, żeby dostać się do tego telefonu, tak? Na pewno nie da się tego zrobić zdalnie, a przynajmniej nie na tym poziomie, na którym ja się orientuję, okej? W związku z powyższym tak to wygląda. Trzeba mieć dostęp do urządzenia. Urządzenie musi być odblokowane. W jaki sposób się pozyskuje dostęp do takiego urządzenia, jak żeby je odblokować? No słyszałem historię, że osoba, która była właścicielem telefonu, bo często się to dzieje właśnie w sprawach jakichś tam małżeńskich, była usypiana poprzez podanie jakiejś tam większej ilości jakiegoś środka chemicznego, byłaby zasnęła. No i teraz...
Teraz sobie uświadamiam, jak głupie jest blokowanie na twarz albo na odcisk palca.
Na twarz przy spaniu to jeszcze jest sensowne, ale odcisk palca to jest głupota. Odcisk palca to jest głupota w takiej sytuacji. W związku z powyższym, no takie sytuacje się zdarzają. Ja tutaj nie mówię o filmach szpiegowskich, czy też o paradokumentach, tylko mówię o faktach, że takie sytuacje się zdarzają. Wystarczy tak naprawdę sprawnemu informatykowi 10 do 15 minut pracy. Nie, informatykowi, przepraszam, poniosło mnie. Sprawnej osobie, która będzie w stanie zaaplikować to oprogramowanie do telefonu, a następnie je w taki sposób poustawiać, żeby informacje były przekazywane na konkretny numer telefonu. Także tak to wygląda. To nie jest nic skomplikowanego. W momencie, kiedy osoba ze mną rozmawia, porusza jakieś trudne tematy, w których niekoniecznie chce się wypowiadać w sposób jawny, przyglądam się jej, w jaki sposób trzyma telefon. Czy mnie nagrywa, czy mnie nie nagrywa. Czy próbuje ode mnie wyciągnąć jakąś informację, którą później wykorzysta przeciwko mnie. W momencie, kiedy wysyłam do kogoś SMS-a i może on zabrzmieć dwuznacznie, dwa razy się nad nim zastanowię, czy nie zostanie zeskrinowany, a później czy nie zostanie użyty przeciwko mnie. Także w tej pracy, przyglądając się temu, co robią nasi klienci, co robią nasi figuranci, co robią ludzie z branży, można w pewnym momencie wpaść w pewnego rodzaju paranoję.
Czy ta paranoja jest czymś takim, od czego uda się w ogóle odciąć?
Tak, no trzeba, no bo inaczej się nie da, innej możliwości nie ma.
W tym momencie trzeba w ogóle zabrać ze sobą chyba Nokia 3310 i wyjechać w Bieszczady.
No przy założeniu, że będzie jeszcze kompatybilna z kartami, ale dobrze, wie pan, ogólnie jesteśmy inwigilowani non-stop, tak? Ja pomijam fakt inwigilowania na przez tale społecznościowe, które cały czas śledzą nasze ruchy, przez oprogramowanie, które mamy seryjnie zainstalowane w naszych telefonach. Ja już pomijam te fakty, tak? Ale chodzi mi o inwigilację taką, którą człowiek człowiekowi może zorganizować, jeżeli potrzebuje pozyskać na jego temat jakąś informację, tak? Skanowanie kluczyków, wchodzenie do pojazdów tylko i wyłącznie po to, żeby założyć tam urządzenie inwigilujące, po to, żeby tam założyć podsłuch, żeby zebrać jakąś tam informację, o czym ktoś rozmawia. I tutaj nie mówię już o sprawach łóżkowych, tylko mówię o sprawach na przykład biznesowych, tak? Następnie znowu otwarcie pojazdu, wyciągnięcie urządzenia inwigilującego. Jeżeli chodzi o kwestię świadomości podsłuchiwania, coraz więcej firm coraz bardziej stawia na wykrywanie inwigilacji. Zdarzają się sytuacje takie, w których wcześniej jeszcze jak zajmowałem się wykrywaniem podsłuchów, bo w tej chwili już tego nie robię, ale otrzymywałem telefony z różnych firm i przeglądałem sale konferencyjne, biura jakichś tam prezesów, nie prezesów. Są firmy, które się w tej chwili tym zajmują tylko i wyłącznie, bo ta świadomość firm jest coraz szersza. No niestety najczęściej tym najsłabszym ogniwem zawsze pozostaje ta osoba, która ostatnia gasi światło w pokoju prezesa, czyli sprzątaczka, tak? No bo tutaj tej osobie trzeba ufać bezgranicznie, bo to ona może właśnie coś podłożyć, a później to wyciągnąć, jak już decyzje zostały jakieś podjęte i tym podobne. Tak, jeżeli chodzi o inwigilację, im głębiej człowiek w to wchodzi, tym bardziej jest świadomy tego, jak bardzo obdzierany jest gdzieś tam z tej swojej intymności, tak?
Ja chciałem zapytać o to, bo u mnie prywatnie pojawiła się taka sytuacja, a pan też o tym wspomniał, że bez różnicy czy Android, czy jabłko, to oprogramowanie działa tak samo i nie ma problemu, żeby podsłuchiwać. A u mnie pojawiła się sytuacja, gdzie właśnie jedna z osób, która była miała jakąś paranoję pod kątem tego, że jest podsłuchiwana, stwierdziła, że kupi sobie jabłko, bo tego się nie da podsłuchiwać, bo ma specjalne zabezpieczenia ten telefon. I skąd w ogóle te przeświadczenie? Z jakiejś
tam
marketing?
Jest różnica w cenie w tej chwili. I trzeba wziąć pod uwagę to, że oprogramowania te pracują na biegujące, pracują na dziurach w systemach operacyjnych, wykrywają te dziury i następnie wykorzystują to. W ten sposób to działa. Mniej więcej w dużym skrócie i mówiąc to najbardziej laickim językiem, tak? Bo tak jak mówię, jeżeli pan chce na ten temat porozmawiać, to sugeruję fachowca z tej dziedziny. W każdym razie, tak jak mówię, oprogramowania też pracują na tych dziurach. Każda kolejna łatka, każda kolejna aktualizacja gdzieś tam te dziury blokuje. W związku z powyższym oprogramowanie szpiegujące znowu musi znaleźć kolejne dziury i żeby móc na nich pracować. I tak to mniej więcej działa. Jeżeli chodzi o kwestię jabłka i Androida, różnica jest tylko i wyłącznie w cenie.
Czyli tak naprawdę, a jest to ogromna jakaś cena, czy to jest tam kwestia, dajmy na to, 500?
Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to tak, żeby mieć takie przeciętne oprogramowanie dla Androida, jednorazowo na nie wydać pieniądze, to jest w granicach 3000. Mhm. Można też wykupić sobie abonament. Serio mówię, i ten abonament kosztuje tam w granicach, jeśli dobrze pamiętam, 400 zł.
Śmieję się w tym kontekście, dla pana jest to zrozumiałe, bo pan pracuje jako detektyw, ale widzę jakichś stalkerów czy freaków, którzy sobie właśnie wykupują taki abonament, żeby tylko to podkładać.
Ale nie, bo to nie jest takie proste, nikt tego zdalnie nie podłoży. Tak jak już panu wspomniałem wcześniej, nikt tego zdalnie nie podłoży. Trzeba po prostu mieć fizycznie telefon w ręce i trzeba tam tą aplikację wpuścić, a następnie trzeba wprowadzić ustawienia, żeby to wszystko jakoś działało. Nikt tego zdalnie nie zrobi.
No ale w biurze wydaje mi się, że mamy często na przykład sytuację, w której na przykład jeżeli jesteśmy ze współpracownikami gdzieś tam jeden na jeden, to nie jest aż tak krótka chwila?
Nie, 10-15 minut. No ale jak pan sobie to wyobraża? No proszę się nad tym zastanowić, bo tutaj wchodzimy w filmy z Jamesem Bondem.
Tak,
w związku z powyższym zabieram pana telefon i pan się nie orientuje przez 10-15 minut, że pana telefonu nie ma. Przecież my w tej chwili bez tych telefonów jak bez ręki. W telefonie mamy wszystko. Telefon jest naszym dowodem osobistym, telefon jest naszym bankiem, wprowadzamy do telefonu nasze odciski palców w tej chwili, no przecież to jest taka baza danych, że to się w głowie nie mieści. Przepraszam, chciałem innego języka użyć. W każdym razie wracając do tematu, urządzenie inwigilujące, a właściwie oprogramowanie inwigilujące do telefonu w tej chwili nie stanowi dużego wydatku. W przypadku jabłka jest to kilka tysięcy złotych, stąd różnica, stąd trudniej jest inwigilować jabłko. I tutaj nie chciałbym w żaden sposób podpaść, czy to firmie, która daje rękojmie, że te urządzenia są bezpieczne. Zgadzam się, są. Trudniej jest pewne rzeczy przełamać, ale ciągle jest to w zasięgu ręki.
Tym akcentem będziemy kończyć naszą rozmowę. Było mi bardzo miło. Nie wiem, czy ma pan jakieś rady dla ludzi, którzy chcieliby wejść do pracy detektywa, czy mogliby się zająć się na dzień dzisiejszy, jak mogliby się rozwinąć na
Ciężko mi jest powiedzieć. Wie pan, akurat kolega wydał książkę Jak śledzić i się nie dać złapać, bodajże w ten sposób powiem. Jeszcze nie miałem przyjemności jej czytać, ze względu na to, że nie mam po prostu czasu na to. Sam chętnie po nią sięgnę, aczkolwiek najwięcej uczy ulica. I albo się to czuję, albo się tego nie czuję. I albo człowiek się w tym odnajduje, albo się w tym nie odnajduje. Są momenty takie, w których człowiek potrzebuje troszkę luzu, pania oddechu, odczekania, zanim przyjmie kolejne zlecenie. No bo te emocje z klienta przechodzą w jakiś sposób na nas, chyba że jest się, tak jak gdzieś tam kiedyś wcześniej wspomniałem, bez uczuć po prostu blachą, niczym więcej. Ale w związku z tym, że większość z nas ma jakieś uczucia, w co wierzę głęboko, to gdzieś tam te emocje przechodzą na nas i one są związane z różnymi sytuacjami. Jedną z takich sytuacji jest moment, w którym rozpracowujemy człowieka, musimy go wyciągnąć z otoczenia i, nie wiem, na przykład nagrać z nim jakiś film, tak? Porozmawiać z jakichś tam powodów i trzeba wymyślić jakąś legendę po to, żeby do niego dotrzeć. Wymyślamy legendę, docieramy do niego. Najczęściej legenda polega na tym, że musimy wykorzystać jakoś, zaangażować go do czegoś, czyli prosimy go o jakąś pomoc. I nagle się okazuje, kurczę blade, to jest fajny facet, nie? Chciał nam pomóc, chciał coś dla nas zrobić, a myśmy bezczelnie na niego zebrali materiał, no i teraz ten materiał musimy przekazać dalej, bo takie jest zlecenie. I to jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna mieć jakieś tam wątpliwości, nie? Czy rzeczywiście dobrze robi? No robi dobrze, bo nie przyjmujemy zleceń, w których nie ma interesu prawnego i w których rzeczywiście nie widzimy, że nie łamiemy my prawa, zbierając czy przetwarzając takie dane. W każdym razie, no przychodzi moment, w którym człowiek ma wątpliwości, nie?
Drodzy słuchacze, to był specjalnie dla was Tomasz Wilk. Dziękujemy wam bardzo serdecznie i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję uprzejmie.